A teraz seria pewnych pytań. Tych pytań było w sumie 19. Odpowiem w tej chwili, podejmę próbę odpowiedzi na 7 z tych pytań, z tych 19, ponieważ co do reszty pytań, z autorem tychże pytań uzgodniliśmy, że nie ma potrzeby ich tutaj teraz, że tak powiem, rozważać. Zresztą nie miałbym na pewno czasu, żeby to uczynić. W pół do. Kończymy z pieśnią i modlitwą, czyli ja najpóźniej za 5 w pół do powinienem zakończyć. Zatem próba odpowiedzi na 7 pytań, które wpłynęły, czasami do mnie osobiście ktoś tam, czasami od brata Gabriela przyszły mailem, bo tutaj wpłynęły do zboru. Wszystkie zostały zebrane w jedno miejsce. Będę odpowiadał według kolejności, w jakiej wpływały, żeby było sprawiedliwie. Zatem pierwsze wpłynęło już w dźwirzynie ustnie, więc ma pierwszeństwo, bo jest numer 1. Jaka jest różnica między okupem a zasługą? W naszej literaturze tak zwanej prawdy nie ma jednoznacznej definicji nigdzie, nie otworzymy żadnego miejsca, żeby poczytać okup to, a zasługa to. Pojawiają się tylko te terminy, okup, zasługa i jeszcze pojawia się termin zasługa okupu, która by sugerowała, że zasługa i okup to samo, prawda? Ponieważ zasługa okupu, to chyba okup jest zasługą okupu. Więc przyglądając się sposobowi używania tych terminów przez braci autorów, trzeba wyciągnąć właściwe wnioski z tego i właśnie to, właściwy wniosek wyciągnę. Wszystko, co będę mówił, to jest mój sposób rozumienia danej kwestii. Każdy ma prawo rozumieć to inaczej, każdy ma prawo uznać, że coś pomyliłem. Ja też takie prawo sobie daję i mam nadzieję, że Bartosz też takie prawo mi dajecie, że mogę się w czymkolwiek pomylić. Wtedy możemy dyskutować i rozmawiać, gdzie ta pomyłka jest, żeby ją usunąć. Więc tak jak ja rozumiem naszą literaturę, okup to obejmuje, w ścisłym znaczeniu tego słowa, okup obejmuje 4 elementy. Jest to ludzkie ciało naszego Pana, plus życie, prawo do życia i prawa życiowe. I żeby to ułatwić, możemy sprowadzić to tylko do 2 elementów, bo zasada jest taka, że im więcej rozdrabniamy, tym trudniej zrozumieć daną rzecz. Żeby coś zrozumieć, trzeba mówić jak najmniejszymi elementami, potem można sobie wziąć pod lupę i rozwinąć to szerzej. Więc te wszystkie 4 elementy można sprowadzić do 2, ale trzeba do 2. Do jednego, wydaje mi się, nie da się. Czyli do ciała i do życia. Czyli tak, 4 elementy okupu, ludzkie ciało naszego Pana, jego życie, tym życiele, prawo do życia i prawa życiowe z tym związane. Jakby ktoś miał problem, czym się różni prawo do życia i prawa życiowe, to prawo do życia to samo z siebie wynika. Masz prawo żyć, bo jesteś doskonały, spełniasz warunki. Tak jak ktoś ma prawo gdzieś być, bo na przykład zdał egzamin, ma prawo studiować na jakiejś uczelni, a ktoś inny zaproszony do naszego domu ma prawo być w naszym domu, bo go zaprosiliśmy. A innego sobie nie życzymy i on nie ma prawa być w tym domu. Masz prawo, jak ktoś ma prawo do życia, to ma to prawo do życia, i żyje. My nie mamy teraz prawa do życia. Mamy przywilej życia, dlatego żeby zanim umrzemy, poznać doświadczenie ze złem. Lud Boży dodatkowo jeszcze ma możliwość rozwijania się do jednej z klas ludu Bożego, jakie Bóg powołuje. Reszta świata ludzkości ma tylko prawo doświadczania zła. Dlatego przywilej do życia jest mu przydawany, żeby mógł te doświadczenie zdobywać. Skazając te 4 elementy do 2, do ciała i do życia, mamy troszeczkę łatwiejszą sytuację, ale 2 trzeba wymienić, prawda? Bo możemy uznać, że prawo do życia i prawa życiowe nierozerwalnie wiążą się z życiem, wobec tego możemy je pominąć. A więc okup to przynajmniej ciało naszego Pana i życie, które było w tym ciele. Bardzo ładnie mamy to pokazane w emblematach pamiątki. Bo mamy w elementach pamiątki chleb i wino. Po co 2 elementy? Jeden by nie wystarczył, którykolwiek z nich? Pan Bóg uznał, że muszą być 2 elementy, bo dał 2. Wobec tego w chlebie pokazane jest ciało naszego Pana, jego ludzki, doskonały organizm, a wino, jak wiemy, przedstawia krew naszego Pana, czyli jego życie w tej rzekwi pokazane i automatycznie prawo do życia i prawa życiowe idą z tą krwią. Wróćmy do stworzenia Adama. Najpierw był stworzony doskonały organizm, który leżał sobie na ziemi. Był taki pewnie moment, że był stworzony doskonały i czekał tak gdyby na resztę, na iskrę życia, na ożywienie, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować. I te 2 elementy są niezbędne, prawda? Ciało i życie, które to ciało ożywia. Odłączymy jedno od drugiego, nie ma życia dla tej istoty, chyba że ktoś ma szczęście być w włoskiej naturze i ma ciało zasady życia i nie da się oddzielić ciała od życia. Ale włoska natura ograniczona do konkretnych liczby osób. Zatem chleb i wino pokazują te 2 elementy i Adam, gdy był stwarzany, to zaczęło się od ciała i potem dostał iskrę życia. Jedno bez drugiego w przypadku wszystkich boskich istot poniżej boskiej natury nie może istnieć. Każda istota potrzebuje ciała oraz życia, które to ciało będzie ożywiało. Dlatego okup jest pokazany w dwóch emblematach, a nie w jednym. Jeden emblemat dla okupu nie byłby wystarczający. Dlaczego? Bo gdyby to było samo wino, to pokazałoby życie naszego Pana. Jako takie. No ale gdzie ciało? W jakiej naturze to życie? Bo to, jak rozumiemy, życie może być wśród ludzi, wśród aniołów, no jeszcze boska natura. Przynajmniej trzy poziomy życia, mówmy o tych inteligentnych stworzeniach bożych. Więc mamy trzy poziomy. Boska natura, anielska, też podzielona na rangi, i ludzka. Wobec tego życie może być w naturze ludzkiej, w naszym ciele, które jest fizycznie, może być u na przykład jakiegoś anioła. Więc żeby pokazać, w czym to życie jest, jeszcze jest drugi element pamiątki, czyli chleb, organizm naszego Pana, ludzka natura. Chleb, który urósł do naszej ziemi, przemielony na mąkę, jest związany z ziemią, doczesny, z ziemi, ziemski, tak jak my z ziemi ziemscy. I jest pokazane, że to było doskonałe życie naszego Pana, pokazane w winie. To wino mogłoby reprezentować prawdopodobnie dowolne inne życie, także anioła jakiegoś, ale drugi element się pojawia, chleb, a nie jakaś substancja duchowa, anielska, niematerialna, nie ulegająca zepsuciu, bo ta byłaby pewnie anielska. I dlatego mamy prawdopodobnie te dwa elementy i to jest ten okup. Muszą być przynajmniej te dwa elementy, jakbyśmy chcieli skrócić. Ciało pokazane w chlebie, z ziemi ziemskim i życie ludne, to ożywiające ten ziemski, ludzki organizm naszego Pana. Natomiast termin zasługa na pewno obejmuje także i ten okup sobie, tak omówiony, dlatego mówimy czasami o zasłudze okupu, ale dodatkowo obejmuje coś więcej się okazuje, obejmuje ludzką sprawiedliwość naszego Pana, którą On wypracował w posłuszeństwie zakonowi i którą z tego powodu może nam przypisywać. To właśnie ten element sprawiedliwości czyni go tak skutecznym Zbawicielem. Dlatego kiedyś powiedziałem, że gdyby nas odkupił ktokolwiek inny niż Jezus, na przykład taki odpowiednik Adama, to nie dałby nam tyle samo, co daje nam nasz Pan. Bo odkupienie nas przez kogoś takiego samego jak Adam, gdyby ktoś taki się znalazł, nie mający własnej zasługi sprawiedliwości, żeby nam przypisać, no to dałoby nam kolejną szansę, jaką miał Adam. No i co? Teraz radź sobie sam, bo ponieważ ten twój odkupiciel nie może się zasługą swoim przykryć. Więc widzimy jeszcze element zasługi jeszcze. Nasz Pan wypracował doskonałą w posłuszeństwie zakonowi ludzką sprawiedliwość i gdy teraz ma ten okup, który w wieku Ewangelii przypisuje na korzyść tych, którzy przychodzą do Niego, jeszcze okrywa ich płaszczem swojej sprawiedliwości, bo oni są grzeszni i w stanie grzeszności nie mogą przyjść do Boga. No a Bóg przecież wybiera klasy ludu Bożego w wieku Ewangelii, więc jak z nimi nawiąże kontakt? Jak przyjmie ich poświęcenie? A przede wszystkim jak by spłodził z ducha tych, których chciał spłacać, prawda? W ich grzesznym, niedoskonałym stanie. Więc potrzebna była zasługa naszego Pana w postaci sprawiedliwości. Więc tak jak ja rozumiem naszą literaturę, okup albo zasługa okupu to te cztery elementy, które można sprowadzić do dwóch, ciało i życie w tym życiele, ludzkie ciało i życie w tym ludzkim ciele naszego Pana. A zasługa jest jakby bardziej pojemnym terminem, obejmuje w sobie okup, jak najbardziej, to też część jego zasługi, którą wypracował, ale obejmuje także jeszcze, albo może obejmować, jeżeli ktoś nada temu takie znaczenie w swoim kontekście, sprawiedliwość naszego Pana, bo to też jest częścią tego, co on wypracował i co nam udziela i bez czego nie mielibyśmy żadnych szans. Nikt z wierzących w wieku Ewangelii, my tutaj teraz nie bylibyśmy nikim, gdyby nie przed Bogiem, gdyby nie zasługa naszego Pana, którą mamy nam przypisaną. Tyle mogę powiedzieć na to pytanie, jeśli chodzi o okup i zasługę. Drugie pytanie. Proszę o wyjaśnienie czasu powołania młodocianych godnych, rok 78 czy 81. No właśnie, jeśli chodzi o moment pojawienia się pierwszych osób z tej klasy, to jedyna szczera odpowiedź na dzisiaj, muszę przyznać szczerze, że nie wiem. Pierwszych osób z tej klasy, bo jako klasa wiadomo, że pojawiła się po roku 1881. Tutaj jednoznacznie nikomu nic nie powiem, ale podzielę się tym, co mam w głowie na ten temat. Fakty, które dla mnie są istotne w rozważeniu tejże kwestii. Oczywiście ta kwestia jest tylko kwestią historyczną. Obejmuje 3,5 roku historii żniwa wieku Ewangelii i nie ma praktycznego przełożenia dla nikogo z nas. No ale możemy chcieć to sobie porozważać. Wiemy, że to na tym punkcie w Ameryce powstał problem, prawda, w roku 2008. U nas w kraju też są różne na temat poglądy. No i dobrze, i każdy może mieć swój własny pogląd i to wcale nie powinno nas czynić lepszym, a nie gorszym bratem wzajemnym dla siebie, nawet gdybyśmy się to różnili. Więc powiem, jak ja widzę ten problem z mojego punktu widzenia, tak jak mówiłem, prawda, bo nic innego nie mogę zaprezentować, niż jak ja to widzę na podstawie tego, co czytam w naszej literaturze. Zatem z mojego punktu widzenia główny problem to jest 3,5 roku od 1878 do 1881. Czyli czas od tak zwanego wejścia zupełności z pogan, rok 78. Co to znaczy zupełność z pogan? Pełna liczba spodzonych z ducha w liczbie 144 tysiące. Część z nich wcześniej w wieku Ewangelii, to Bóg o nich wie. I w pewnym momencie spłodził osobę numer 144 tysiące równo. Zupełność z pogan. I teraz co robić dalej? Mówimy, weszła zupełność z pogan. Bóg wstrzymuje spłodzanie z ducha na zapas. Oczywiście wiedział, że niektórzy będą niewierni, na pewno wiedział, ilu będzie niewiernych, ale będąc Bogiem w porządku, nie spłaca na przykład 2000 więcej, a potem będzie szukał sposobu, żeby ich się pozbyć, bo liczba za duża. Więc zupełność z pogan oznacza wstrzymanie spłacania z ducha, ponieważ spłodził 144 tysiące od początku wieku Ewangelii i póki co się wstrzymuje, pozostawiając sprawę do jak gdyby rozstrzygnięcia, uzupełniania w dalszych latach. Więc to jest ten główny problem tego 3,5 roku. Bo jak logicznie się wydaje, że przerwał spładzanie, prawda? Brad Johnson najpierw rozumiał, że w czasie tego 3,5 roku było spładzanie z ducha. Ja tu cytatów nie przygotowywałem, bo to by jeszcze bardziej wydłużyło wszystko, ale kto zna literaturę prawdy, to wie, że najpierw Brad Johnson uważa, że w ciągu 3,5 roku, między 78 a 81, było spładzanie z ducha. Nawet użył takiego terminu, było niemało spładzania z ducha. No, zdawałoby się, że trwają przesiewania, barbura, bracia tracą korony, no to są uzupełniane następne. Mogłoby to logicznie, trwa wysokie, tak zwane ogólne jeszcze powołanie do roku 1881. Potem Brad Johnson zmienił pogląd i w ciągu tego 3,5 roku twierdził, że nie było spładzania z ducha, co napisał, gdzieś tu sobie zapisałem, chyba w tomie 11 na stronie 95, to możemy sobie sprawdzić, i uznał, że nie było w ogóle spładzania z ducha w ciągu tego 3,5 roku. Czyli zupełność z pogan weszła w roku 78, przez 3,5 roku nie było spładzania z ducha. Spładzanie z ducha rozpoczęło się od roku 1881 w ramach dodatkowych powołań z Mateusza 20. Taki był jego późniejszy pogląd. No i pojawia się teraz problem, jeżeli nie było spładzania w ciągu 3,5 roku, tak, między tymi datami, każdy te daty wie, bo z pytania wynikają, no to jak się poświęcali jacyś inni bracia do Bogu, no to co, to jakiej klasy się poświęcali? No i tu się pojawiła myśl, że już byli pierwszymi jednostkami z klasy młodocianych godnych. Mamy w czwartym tomie epifanicznym trzy miejsca, na stronie 375.1 i na stronie 376.2, które wydają się sugerować, że pokazani w Rucie młodociani godni wraz z Noemi przechodzili do prawdy od roku 1878 już jako poświęceni. To nie będę znowu cytował, one wydają się sugerować, kto zna tą sprawę, to czytał. Niektórzy, teraz mówię o tym, jak widzą to ci, którzy uważają, że te trzy fragmenty wcale tak nie mówią. Ci, którzy twierdzą, że jest inaczej, to mówią, że te trzy stwierdzenia podają ich drogę ze stanu tymczasowego usprawiedliwienia do poświęcenia, że ta droga trwała właśnie od roku 1878 do 81, przy czym ich poświęcenie nastąpiło w 1881 roku. Tak to oni to tłumaczą, że to była droga klasy Rut od tymczasowego usprawiedliwienia do poświęcenia, które nie nastąpiło jako takie przed 81 rokiem, tylko to było dochodzenie. Tak tłumaczę. Jest też prawdą, że okres tych 3,5 lat był najbardziej jałowy w całym żniwie, jeśli chodzi o przychodzenie do prawdy. To też literatura nasza stwierdza. Było bardzo niewielkie zainteresowanie prawdą, bo jeszcze ten ruch paruzyjny tak naprawdę się dobrze nie rozkręcił. Tak bardziej tylko rok 1800 tak naprawdę, bo Drustel dopiero zaczął coś publikować wyraźnego, prawda? Więc to tak, można powiedzieć, na poważnie ruch rozpoczął się tak około 1800 roku, no ale to nie ma znaczenia. Więc teraz kluczowa dla mnie kluczowa jest właśnie, mamy ten problem, to go naświetliłem, dla mnie kluczowa jest tym wszystkim, nie co nam się wydaje, czy ci młodociani go nie byli przed tym rokiem, czy nie byli, tylko postawa Boga. Co on robił z takimi osobami, jeśli takie osoby były, a należy założyć, że w ciągu 3,5 roku mógł ktoś być, kto się poświęcił, pomimo bardzo słabego zainteresowania przychodzenie do prawdy, o czym Brad Johnson, najbardziej jałowe 3,5 roku w całym żniwie. Między rokiem 78 a 81. A więc, czyli tłumy nie przychodziły. Najbardziej jałowe, to z powodu pewnie barbura i rzeczy z tym związanych, była taka pewnego rodzaju aura wokół ruchu prawdy, taka aura nie pociągająca. Więc dla mnie kluczowa jest postawa Boga, co Bóg zrobił z takimi osobami, jeśli one były i się po swoim poświęceniu do Niego przechodziły. Jest możliwe, że Bóg mógł od razu ich poświęcenia nie przyjmować, nawet jeżeli one do Niego z tym poświęceniem przechodziły w ciągu tego 3,5 roku. Tylko czekać z przyjęciem ich poświęcenia do października 1881. Ktoś powie, ale herezja dziwna. Sam jak sobie to, tak że tak powiem, napisałem, to sobie mówi, co ja napisałem, takie wyjaśnienie. No ale potem od razu mi się skojarzyło, chciałbym, trzeba jakoś to było, by uzasadnić, że to może, tak może być. No i ja, i krótka chwila namysłu przypomniała mi, że już tak było raz. Nie wiem, co Państwo o tym sądzicie. Sugestywne podawanie prawdy, ja tu nie chcę być żadnym nauczycielem, tylko mówię tak, jak ja rozumiem mojego punktu widzenia, jako sugestia. W żniwie wieku żydowskiego Bóg już czekał z przyjęciem do malutkiego stadka pewnych osób. Jak wiemy, było 70 tygodni łaski do roku 36. Kiedy Bóg spłodził z ducha pierwszego poganina? W roku 36, prawdopodobnie Korneliusza. No i potem poszli następni. Więc ja mam pytanie, takie same sobie sam zadałem. Czy Korneliusz lub inni poganie nie byli poświęceni w roku 35? Albo miesiąc przed, w roku 36, miesiąc przed datą, kiedy koniec łaski dla Żydów? Czy oni wszyscy nie chcieli Bogu kłopotu zrobić i się mu nie poświęcali, żeby on nie miał z nimi problemu? Wydaje mi się bardziej logiczne, że ten poganin Korneliusz był gotowy. Może w roku 35, przecież on był bogobojnym człowiekiem, który żył tymi nadziejami od dłuższego czasu. A mimo to, z powodu obietnicy, jaką Bóg złożył narodowi żydowskiemu, że łaska będzie ograniczona do tego narodu do końca 70 tygodnia, czekał z przyjęciem pierwszego poganina do roku 36. No i dochodziło to nie tylko Korneliusza. Myślę, że jest to całkiem możliwe, że oni byli poświęceni wcześniej, ale ich poświęcenie zostało przyjęte dopiero wtedy, kiedy łaska dla Żydów się skończyła. Jeżeli do roku 1881 trwało ogólne wysokie powołanie do Kościoła, równie dobrze mógł Bóg z chętnymi, prawda, do poświęcenia, z bodźcianymi godnymi, poczekać z przyjęciem ich poświęcenia do czasu, kiedy ogólne wysokie powołanie się skończyło. Kiedy z Mateusza 20 wystąpiły dodatkowe zaproszenia powołania i wtedy spłazał z ducha tych najbardziej aktywnych i gorliwych jako uzupełnienie tych, którzy tracili korony, a dla reszty koron nie było, więc oni czekali w kolejce, aż się ewentualnie pewne korony zwolnią, a jak się nie zwolnią, no to nie będą spłodzeni z ducha. Tak jak Estera, jak wiemy, początkowo nie miała się przyznawać do tego, że jest Żydówką, tylko nie Hadassa, prawda? Hadassa potem Esterą i jak już Esterą, to już jako członek mężskiego statka, a początkowo miała ukrywać swoje żydowskie pochodzenie. Więc to takie są moje myśli na ten temat, że tak mogło być, bo nie podejmuję się w tej chwili powiedzieć, że na pewno pierwszy młodociany godny nie pojawił się przed rokiem 1881, albo że się pojawił. Osobiście przychylam się do takiego punktu widzenia w tej chwili, tak jak rozumiem, ale w każdej chwili jestem otwarty na każdą inny fakt, który może ten punkt widzenia zmienić. Tyle w tej kwestii. Pytanie trzecie. Czy zupełność pogan może ograniczyć czas powoływania w ostatnich 7 latach łaski dla Kościoła duchowego Izraela? Jaka jest tego podstawa biblijna? Tu prawdopodobnie bardziej chodziło, czy może ograniczyć czas powoływania w ostatnich 3,5 roku, prawda? No bo zupełność pogan weszła w roku 78 i ograniczenie powoływania do Kościoła dotyczyło 3,5 pozostałych lat, a nie 7 lat, bo nie trzeba było ograniczać powoływania do Kościoła aż 7 lat. No, czy zupełność pogan może ograniczyć czas powoływania? No, z pewnością. Zupełność pogan, tak jak mówiłem, to komplet maluszkiego statka spłodzonych w liczbie 144 tysięcy. Skoro jest komplet, no to jest ograniczenie. Takie ograniczenie, znowu, być może, dodaję słowo być może, jest sugerowane przez tą przypowieść o groszu z Mateusza 20, bo pamiętamy, że pierwsze powołanie, o którym tam mowa w tej przypowieści, było o której godzinie? Żadnej konkretnej, wczesnym rankiem. A następne były już o konkretnych godzinach, 3, 6, 9, 11. Wczesnym rankiem, jak wiemy, obejmuje to okres od 1874 do 1881. Być może Bóg celowo nie podał powołania tego wczesnym rankiem, dał aż taką długą dawkę, 7-letnią, że w tym 7 lat powoływał w tym czasie, kiedy było to właściwe, kiedy były te bardziej większe poświęcone grupy, dając sobie większy margines, prawda? Bo między rokiem 74 a 81 było pierwsze to powołanie wczesnym rankiem. No bo z tego nikt nie powie, czy ono było w roku 74, 5, 6, 7, 8, 9, bo aż mamy dwugodzinny okres, a tam wiemy, każda godzina to 3,5 roku. To tyle. Teraz zaczynają się pytania, które pomijam i przechodzę do pytań gdzieś tam dalej, które będę kontynuował. Co oznaczają terminy mała miara usprawiedliwienia oraz pewna miara usprawiedliwienia, sztandar biblijny, styczeń, luty 2015, czyli bieżąca literatura. To jest taki akapit, no trzeba, żeby szybko wiadomo o co chodzi, trzeba ten akapit odczytać. Dochodzimy zatem do wniosku, że właściwa wiara w łaskę Bożą w stosunku do nas nie będzie zadowolona z małej miary usprawiedliwienia, lecz aktywnie będzie dążyć do pełnego osiągnięcia usprawiedliwienia. Tu się pojawia nawias kwadratowy tłumacza polskiego. Przez wyrażenie pełne usprawiedliwienie autor ma na myśli pełną korzyść z łaski usprawiedliwienia, które następuje po poświęceniu, przypis tłumacza po wyjaśnieniu autora. Ciąg dalszy tego akapitu. Czyli muszę wrócić do zdania, bo przeskoczę teraz tę wstawkę. Czyli będzie aktywnie dążyć do pełnego osiągnięcia usprawiedliwienia i poświęcenia. Otrzymać pewną miarę usprawiedliwienia, a następnie nie wykorzystać jej do zamierzonego celu poświęcenia, byłoby przyjęciem łaski Bożej nadaremno, 2 Koryntów 6:1. Ci, którzy przyjmują pewną miarę usprawiedliwienia przez wiarę w obecnym czasie i nie dążą do poświęcenia i usprawiedliwienia w ich najpełniejszym sensie dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii, mogą utracić swą miarę usprawiedliwienia z wiary, przypisanej restytucji, aby mogli w końcu otrzymać rzeczywistą restytucję z resztą świata. Pojawia się nowy kwadrat. Zmiana w wersji polskiej zgodnie z życzeniem autora. Zajrzałem do wersji angielskiej. Co tam się zmieniło? Za chwilę Batesu podam zdanie, które zostało opuszczone. Ale najpierw do tego, jaka jest różnica między małą miarą usprawiedliwienia albo pewną. Z tego kontekstu akapitu, który odczytałem, wynika, że mała miara usprawiedliwienia i pewna to to samo. Niepełne usprawiedliwienie. Bo autor cały czas dąży do błędnego, do błędu od paru lat, w którym mamy do czynienia, że w obecnym czasie, w chwili poświęcenia, usprawiedliwienie staje się pełniejsze niż było przed poświęceniem, bo podobno następuje wtedy przypisanie, wcześniej go nie ma, a nawet jak jest wcześniej, to i tak w jakiś sposób jest nadal niepełne, jest pełniejsze. Widzimy tutaj próby tłumacza polskiego, żeby jakoś tłumaczyć, bo tutaj mówi o tym, że będzie każdy dążył po tej małej mierze usprawiedliwienia, będzie każdy powinien dążyć do pełnego osiągnięcia usprawiedliwienia, czyli jakby właśnie poprawienia swego usprawiedliwienia przez poświęcenie się Bogu. No tłumacz doszedł do wniosku, że trzeba się skonsultować z autorem i tu tłumaczy, że autor miał na myśli pełne usprawiedliwienie, które następuje po poświęceniu, korzyści z łaski usprawiedliwienia, które następują po poświęceniu. Czyli, że jakoś złagodzić, że nie chodzi, że usprawiedliwienie stało się pełniejsze, tylko jakaś korzyść jest pełniejsza z usprawiedliwienia. Cokolwiek by to znaczyło, ja nie wiem, co to może znaczyć. Usprawiedliwienie nie jest pełniejsze, tylko jest korzyść pełniejsza po poświęceniu z tego usprawiedliwienia. Natomiast ta zmiana w wersji polskiej zgodnie z życzeniem autora pod koniec akapitu to było spory fragment zdania, 3 linijki. Wobec tego ja zacznę chyba to zdanie od początku, od kropki. Gdzie ta kropka jest? O, jaka dużo trzeba się cofnąć. Ci, którzy przyjmują, tak, cofamy się aż tutaj. Ci, którzy przyjmują pewną miarę usprawiedliwienia, czyli tą pewną, tą niepełną, jeszcze się nie poświęcili, przez wiarę w obecnym czasie i nie dążą do poświęcenia i usprawiedliwienia w ich najpełniejszym sensie, też powinna być tutaj anotacja od tłumacza, bo znowu to samo, ale już to nie dał, dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii mogą utracić swą miarę usprawiedliwienia z wiary przypisanej restytucji, aby mogli otrzymać rzeczywistą restytucję z resztą świata. I teraz to zdanie, którego nie ma w polskim, tylko jest zmiana w wersji polskiej. Ponieważ, dlatego, że nigdy się nie poświęcili, w dalszym ciągu należą do świata, jako że przyjęli obecną łaskę Boga na daremno. Tymczasowo czyli zdanie to, które zostało opuszczone w polskiej wersji, jest tylko anotacja, że zmiana w wersji polskiej zgodnie z życzeniem autora oznacza, że tymczasowo usprawiedliwieni po pokucie i po wierze naszego Pana, którzy się nie poświęcą, należą do świata. A więc nie ma różnicy między wierzącym a niewierzącym. Są częścią świata tak samo. No i najwyraźniej tłumacz doszedł do wniosku, że to zdanie jest zbyt mocne na polskie warunki, którzy bracia są, jak gdyby żyją jeszcze tymi wszystkimi sprawami, które były ostatnio i które wciąż pobrzmiewają, bo jak widzimy, nie wszyscy słudzy porzucili błąd, który się pojawił kilka lat temu. Niby główny budziciel już zatrzymany w propagowaniu, ale są inni, którzy propagują, też łącznie ze standardem biblijnym, który też go propaguje, no bo cały czas dąży w tym kierunku, że dochodzi już do tego, że angielska wersja brzmi inaczej, polskie tłumaczenie inaczej. Niedługo będzie coraz większy pewnie rozdźwięk, no i jakieś pęknięcie może nastąpi, bo jeżeli w końcu trzeba będzie pisać po polsku inne czasopisma, to albo trzeba będzie je tłumaczyć tak, jak one są, albo założyć nowe czasopismo, ale to już nie nasze zmartwienie. Niech ci bracia, którzy uznają te błędy, się z tym jakoś uporają sami. Najwyraźniej widać, następuje teraz pomniejszenie wartości stanu usprawiedliwienia z wiary. Niezrozumiałe dla mnie. Po co w ogóle pomniejszać ten stan usprawiedliwienia z wiary? Brad Johnson nazywał tych, którzy są tylko usprawiedliwieni z wiary, z pewnego punktu widzenia poświęconymi. Mówiąc, że są poświęceni dla prawdy i sprawiedliwości. To też jest pewne poświęcenie. Ilu ludzi tego świata dzisiaj wokół nas, no chrześcijan, prawda, niby, jest poświęconych dla prawdy i sprawiedliwości? Dla ilu prawda i sprawiedliwość mają pierwszorzędne znaczenie w ich życiu? Na przykład, żeby nie kłamać, jak to jest dla mnie wygodne. Nie wykorzystać pracodawcy i miejsca pracy przez cokolwiek, prawda? Wyniesienie, coś, co tam znalazłem, przez używanie sprzętu tego firmowego, czy cokolwiek innego. No wiemy, jakie jest podejście ogółu świata. Więc życie dla prawdy i sprawiedliwości jest naprawdę wielkim osiągnięciem. I tak zwani quasi wybrani, ci, którzy przez całe życie utrzymują ten stan wierności, prawdzie i sprawiedliwości, ale się nie poświęcą, nigdy nie dochodzą, jak wiemy, tworzą klasę quasi wybranych. Mamy nawet ją podzielone na 10 grup albo na 3 grupy, jakbyśmy chcieli zmniejszyć. I to jest bardzo zacna, zaszczytna klasa, która robi pewien postęp w kierunku powrotu do doskonałości. No teraz jest próba zrównania ją ze światem. I to zdanie, które zostało opuszczone, wyraźnie ją zrównuje. Ponieważ się nie poświęcili, wciąż należą do świata, bo przyjęli łaskę Bożą nadaremno. Znowu my wiemy, i to zostało wyjaśnione, wracam do tego, co mówiłem. Jeżeli prawda została podana, a nie jest przyjmowana, musi to być oznaką niewierności. Przecież brat Joly wyjaśnił utratę brania łaski Bożej nadaremno. Oznacza to, że ktoś, pokutując i wierząc naszego Pana, a nie poświęcając się, nie wykorzysta łaski usprawiedliwienia, które otrzymał, do poświęcenia się i uzyskania miejsca w klasie ludu Bożego, która w danym czasie jest wybierana. Więc wyobraźmy sobie takiego tymczasowo usprawiedliwionego, który żył w czasie powołania do Kościoła i się nigdy nie poświęcił. Wziął łaskę Bożą nadaremno, bo nie poświęcił się i nie stał się członkiem malszkiego statka. A po to przecież go Bóg usprawiedliwił, nie po to, żeby tu się zatrzymał. Tylko idź dalej, poświęć się, bo ja szukam członków malszkiego statka. Ja chcę oblubienicę na Chrystusa znaleźć. Może ty byłbyś kandydatem? Już jesteś w połowie drogi. Masz za sobą pokutę i wiarę, po to cię właśnie usprawiedliwiłem, następny krok poświęcenie, a rzeczywiście przepiszę ci zasługę Jezusa, nie w sposób poczytany, tylko jak to było wcześniej, rzeczywiście i będziesz spłodzony z ducha i będziesz mógł pozostać. Jak ktoś tego nie zrobił do końca swojego życia, a żył na pograniczu, powiedzmy, wieków, kiedy spłodzenie z ducha się kończyło i wchodziło się do klasy następnej młodociany godnej, która poświęcała się już nie będąc spłodzona z ducha. Przecież wszyscy wiemy, że ci, którzy byli tymczasowo usprawiedliwieni, wtedy, kiedy było wysokie powołanie i przeżyli ten czas, kiedy jeszcze Bóg spłacał, to stracili swoje tymczasowe usprawiedliwienie i już nie mogli się poświęcić do młodociany godnych? No każdy wie, że mogli. Mówi, tamta klasa już za późno, straciłeś, wziąłeś nadaremno, ale wybieram kolejną klasę, niespłodzaną z ducha. Jeśli wykorzystasz swoje tymczasowe usprawiedliwienie, żeby się poświęcić do tej klasy, którą teraz wybieram, możesz być członkiem tej klasy. Ja także ją wybieram, to będą kiedyś lewici książęta, jak tu się zlecia. Z perspektywą niebieskiej natury po małym okresie. Też taką wybieram. Jak ktoś tego nie zrobił, a żył na pograniczu, kiedy się kończyło, prawda, powołanie do młodocianych godnych i nie poświęcił się, wziął nadaremno łaskę Bożą tymczasowego usprawiedliwienia, bo nie poświęcił się i nie stał się młodocianym godnym, a Bóg mówi, a ja chciałem z ciebie młodocianego godnego zrobić. No zmarnowałeś to. No ale robię na następną klasę poświęcających obozowców Epifanii. Może się do tej klasy poświęcisz, wykorzystasz swoje tymczasowe usprawiedliwienie. No ale jak nie, utrzymasz je jako takie i może dojdziesz aż do nowego przymierza, to po nowym przymierze się poświęcisz. To znowu powiem ci, z punktu widzenia wyboru do poświęconych obozowców Epifanii, wziąłeś swoje tymczasowe usprawiedliwienie nadaremno. Chciałem cię wybrać, także już miałeś wtedy ofertę. Żyłeś, byłeś tymczasowo usprawiedliwiony. Ale jeżeli zachowałeś wierność prawdzie i sprawiedliwości, pomimo, że się nie poświęciłeś, jesteś tymczasowo usprawiedliwiony. Ja nie przekreślam twojego tymczasowego usprawiedliwienia. Startujesz pod nowym przymierzem z pozycji tymczasowo usprawiedliwionej jednostki, która na tyle, na ile zyskała charakter, będąc wierna prawdzie i sprawiedliwości w obecnym życiu, na tyle jesteś do przodu od całej reszty świata, która zatem w tym życiu obecnym w ogóle nie stanęła. Nie doszła do pokuty i wiary w naszego Pana. Problem ze staniem się tymczasowo usprawiedliwionym, czy tak zwanym wierzącym, to nie są sygnały dla mnie. Muszę dobrze odczytywać, ale to sprawdzę zegarek. Więc problem z tymi tymczasowo usprawiedliwionymi jest taki, że większość ludzi ma problem z prawdziwą pokutą. Tak jak ja to znowu widzę z mojego punktu widzenia, no bo z jakiego mogę mówić. Łatwiej byłoby uwierzyć w naszego Pana, gdyby to tylko wiara była potrzebna. Ale okazuje się, że przed wiarą jeszcze jest coś ważniejsze. Jest przed wiarą i jest ważniejsze. Twoja osobista pokuta. Bo nasz Pan nikomu z nas nic nie pomoże, jak my nie uznamy faktu, że jesteśmy w potrzebie pomocy, w potrzebie Zbawiciela. Tak jak lekarz nigdy nie pomoże żadnemu choremu, jak ten nie uzna, że jest chory i nie przyjdzie do niego po pomoc jakąś. Tak jak nikt nigdy nie uzyska odpowiedzi na pytanie, jeżeli nie przyjdzie, go nie zada temu, od którego spodziewa się, że mu odpowie. Więc tak samo jest tutaj. I to jest, ja widzę, chrześcijaństwo ma ten główny problem. Przeskakuje element, etap pokuty i ewentualnie wierzyłoby w Jezusa. Już tam pomijając, czy ich wiara jest głęboka, czy niegłęboka. Wiarę w Jezusa jako Zbawiciela by zaakceptowali. Na koszulce sobie napiszą, Zbawiciel, kocha mnie i tak dalej. To wiemy, że tak to działa. Ale ogromna większość z nich, entuzjastów naszego Pana, którzy pieśni Mu śpiewają i robią różne zjazdy, wcześniej nie przeszła przez prawdziwą, osobistą pokutę. I wobec tego nasz Pan nie może nic im zrobić, bo do naszego Pana przychodzi się przez pokutę, a nie z pominięciem pokuty. I tak jak ja widzę, to jest właśnie problem. Dlatego większość chrześcijan jest tylko nominalnymi chrześcijanami, nawet nie są tymczasowo usprawiedliwieni. Dlatego tym większa zasługa i zacność tej grupy, tak zwanych quasi wybranych, którzy mają te dwa etapy ze sobą, mało tego całe życie w wierności trwają. Jeszcze raz powtarzam, bycie całe życie wiernym prawdzie i sprawiedliwości, to jest właśnie poziom tymczasowego usprawiedliwienia, to naprawdę wielkie osiągnięcie. Nie wiem, czy my poświęceni tak zwani, czyli niby wyższy poziom, zawsze możemy się pochwalić, że w życiu mamy ze sobą wierność zawsze prawdzie i sprawiedliwości. Pewnie nie mamy, na pewno nie mamy, bo mamy grzechy, tylko że znowu, po każdym grzechu musi być pokuta, która ten grzech zmarzy. Nasz Pan stoi ze swoją zasługą wokół nas i mówi, byłeś przykryty szatą mojej sprawiedliwości, bo pokutowałeś i uwierzyłeś, no ale widzisz, zrobiłeś coś przeciw prawdzie i przeciw sprawiedliwości, masz plamę. Ja jestem gotowy zaraz zabarwić tą plamę na biało, żeby znowu było biało, no ale twój etap, krok do ciebie. Pokutuj za ten grzech, jeden grzech nowy, który zrobiłeś. Ta ogólna pokuta twoja pierwsza, pierwotna, która sprawiła, że cię okryłem szatą, uczyniła cię czystym przede mną do twojego pierwszego grzechu. Jak długo to było? Kto z nas po przykryty szatą sprawiedliwości Chrystusa utrzymał tą szatę przez rok czystą? Przez miesiąc? Nie wiem. Też ja nie wiem ile. Może to tylko dni, może tylko godziny? I już jakimś myślą, słowem lub uczynkiem. To się już zaczyna od myśli. Już się zaczyna od myśli. Także tutaj, no, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie nic sami zrobić, także, ale cokolwiek by się z nami nie działo, bez względu na stan, w jakim jesteśmy, pokuta jedynym jest wyjściem, a z tym jest problem. I my poświęceni mamy problem z pokutą. Ktoś powie coś nie tak, potem się do niego mówi, bracie, powiedziałeś to nie tak, i on ma problem z uznaniem tego faktu, chociaż jest to, że oczywiste, że się pomylił. No niektórzy nie mają, ale niektórzy mają. Próbują jakoś tłumaczyć, że miał rację tym, co powiedział. Albo jak coś zrobił i mówi, to nie tak, to ma problem z uznaniem, że to nie tak. Będzie przeczył, że to nie, to wszystko jest w porządku. Nie ma sobie nic do zarzucenia. No i co się dzieje z tą plamą? Przynajmniej ta jedna zostaje. A przecież grzeszymy często. Za chwilę damy kolejne plamy. Powtórzmy ten proces braku pokuty ileś razy i ta plama, ta szata z białej staje się bardzo, bardzo czarna. No ale się rozgadałem, a naprawdę mamy jeszcze jakieś 12 minut, więc przejdziemy do kolejnego pytania. Co to są konwencje generalne i lokalne i kto jedne i drugie zwołuje, ponieważ nasza tajemnicza prawda, to mam 36 rok, 105 i 8, mówi, że takowe konwencje, czyli generalne i lokalne były. A więc, no to tam przeczytam jeden akapit, bo tak, żeby na dowód. Zarysy konwencyjne spacy pielgrzymskie były oficie błogosławione. Pisze brat Johnson. 14 generalnych konwencji odbyło się w Polsce, 5 w Ameryce, a 2 w Jamajce. Podczas gdy w czasie naszej podróży po Europie odbyło się 5 lokalnych konwencji w Danii i Norwegii oraz 1 w Szwajcarii, 2 we Francji, oprócz regularnych pielgrzymskich wizyt w czasie tej podróży. Kilka znowu lokalnych konwencji odbyło się w zachodniej półkuli i to często się pojawia, że była jakaś konwencja generalna i była jakaś konwencja lokalna. Wobec tego, jaka jest różnica? Nie wiedziałem, co z tym pytaniem zrobić. No bo piszę o tym, no i co ja mogę na ten temat wiedzieć. Jako, że nawiązałem przypadkiem kontakt z bratem Davisem, skierowałem to pytanie do niego. 30 lat historii bycia w domu biblijnym. Niech pomoże to mi wyjaśnić. Wyjaśnił mi to aż na 6 stronach, prawda? Oczywiście, bo się rozpisał, bo od razu jeszcze inne rzeczy, które mu przychodzą do głowy, a związane z obecną sytuacją do lodu Bożego. Także to, co teraz Państwu powiem, to jest dzięki niemu, prawda? bo ja, że tak powiem, tych faktów historycznych nie wiem. Dla niego to jest wszystko oczywiste. Także ja nawet nie podam wszystkich szczegółów, bo myślę, że jest aż za dużo tych szczegółów. Ja to wybiorę tylko z tego, co on napisał na temat tego, czym się generalna różniła od lokalnej. A więc generalna konwencja to taka, która jest zwoływana oficjalnie przez opiekuna wykonawczego. Ma w sobie przynajmniej jedno zebranie interesowe związane ze sprawami ruchu oraz jest prowadzona i przewodniczy w niej opiekun wykonawczy albo jego przedstawiciel, jeżeli to jest inny kraj. To jest generalna konwencja. Tutaj oczywiście znowu podał wam cytat o tym, że Pat Johnson napisał, że po jego śmierci będą konwencje tylko w sprawach biznesowych, dlatego powinno być zebranie gospodarcze, biznesowe na takiej konwencji. Taka konwencja może mieć także wykłady, odpowiedzi na pytania, inne, ale powinno być zebranie gospodarcze, biznesowe. Inaczej taka konwencja po jego śmierci nie powinna mieć miejsca. Jeżeli tak, to nasze konwencje, które mieliśmy do tej pory w Polsce, tylko chyba były w Poznaniu zawsze gospodarcze zebranie. W innych konwencjach nie było gospodarczego zebrania, więc z tego punktu widzenia by wynikało, że one są nawet niezgodne z naukami własnymi ruchu, no ale były, no nie będziemy tego, to już nieważne, nie będę tego kwestionował, ale to rzeczywiście to jest rok 52, przynajmniej angielska tradycja, prawda, w roku 52 mówiło o tym biznesowym, gospodarczym zebraniu, z którego to powodu opiekun wykonawczy następny może zwołać konwencję, a wokół tego, jak już zwoła i wokół tego biznesowego mogą być jeszcze inne usługi. Natomiast lokalna konwencja była organizowana przez jeden lub dwa zbory na jeden lub dwa dni, żeby dać świadectwo w lokalnym miasteczku, w lokalnej wsi, żeby odbyć zebranie publiczne, żeby posłuchać podróżującego mówcy, nie wiem, jak to robił tym mówcą, no ktokolwiek pewnie kogo chcieli słuchać, bo to lub po prostu dla społeczności, nawet jak nie było mówców. Zrobili sobie takie, nie wiem, piknik, bracia sobie zrobili. Wiem, że brat Robert z Anglii często mówił, że oni jako zbór piknikowali na trawce, bo taka ładna pogoda i zebranie było piknikiem. Opowiadał o takim jednym zebraniu, na którym mieli i tak im było tam błogo, sobie o prawdzie rozmawiali, mieli kanapki, ale nie mieli lodów, bo było bardzo gorąco i tak powiedzieli, tylko nam brakuje lodów. I w ciągu kwadransa przyjechał tam, przyjechała lodziarnia obwoźna, która zapytała ich, czy nie chce lodu. Powiedział mi potem, jak mi to powiedział, a z Martyna Robertsem, jak po tłumaczeniu nieraz się siedziało, to się gałożyło ucho do ucha i mówi, jak chcesz, to wiesz, jak chcesz, to nie wiesz. Opowiedział mi jeszcze inne historie, no ale nie mam czasu, żeby je opowiadać, po których też powiedział, jak chcesz, to wiesz, jak chcesz, to nie wiesz. I powiedział mi, że Bóg ma duże poczucie humoru i nie skończył swojego cudownego działania opatrznościowego, takiego interwencyjnego na czasach Starego Testamentu. Mówi, a nasz zbór w Anglii jest tego dowodem i mi te dowody zaczął opowiadać różne. No ale to nie miejsce, żeby je powtarzać teraz. Kiedyś przy stole, jak będziemy sobie rozmawiali. Więc taka jest odpowiedź na to generalne i lokalne, przy czym dodał, że nawet te lokalne zawsze też były praktycznie zatwierdzane przez opiekuna wykonawczego. I tak, czyli organizowane lokalnie, ale opiekun wykonawczy, czyli jakoś jego przedstawiciel w kraju, musiał o tym jak gdyby wiedzieć, kontrolować, taka była praktyka. Pytanie przedostatnie. No dobrze, przedostatnie. Kto może obecnie zwoływać konwencje spotkania braci pochodzących z różnych zborów? To jest właśnie problem naszych czasów, prawda, w których my w tej chwili żyjemy. Z pewnością dyrektorem nadrzędnym nad nami jest zawsze tylko i wyłącznie nasz Pan i innego nie mamy, nigdy nie chcemy, żeby był. Wiemy, że konwencje, jak byli słudzy, tak zwane narzędzia pańskie, co do których nie było wątpliwości, że nimi są, to były zwoływane przez nich i nikt tego nie kwestionował. Również wiemy, że zbory mogą, prawda, takie zebrania robić domowe w różnych celach, jak zbór, tak jak dzisiaj mamy, jesteśmy tutaj na zaproszenie zboru Bielawa, tak nazwa zboru w Bielawie, no to o tym nie będę mówił, chodzi o jeszcze, czy ktoś jeszcze. No jak wiemy, tutaj ja mam cytat z tomu siódmego, ale zdaje się, że także w artykule Prorocy, który był chyba 2-3 razy drukowany w języku polskim, też to o tym pisze, że takie prawo brat Johnson dawał także pielgrzymom. No i na to pewnie o tym wiecie, ale przeczytam z siódmego tomu epifanicznego, nie ma go po polsku, ale ja wziąłem z niego, bo najbardziej odpowiadało temu, co jest w polskich tradycyjnych prawdach. Od śmierci apostołów wśród urzędów w kościele jedynym, którego wyłączną funkcją jest przemawianie do całego kościoła, jest urząd drugorzędnych proroków. Drugorzędni prorocy to bracia poniżej apostołów, tak, którzy mają prawo zwracania się do ogółu ludu Bożego, drugorzędny prorok. No dzisiaj to zwani są oni pielgrzymami, prawda? Dawnymi czasy to byli to czasami pomocniczy, tak każdy członek gwiezdny był także drugorzędnym prorokiem, bo był poniżej apostoła, no ale miał usługę ogólną do całości ludu Bożego. Zwoływanie generalnej konwencji jest zaproszeniem, napominaniem, zachęcaniem ogółu braci do zgromadzania się na modlitwę, badanie i społeczność w Słowie Duchu Pana. Takie zapraszanie, zachęcanie, napominanie odnoszące się z natury rzeczy do spraw wiary i praktyki jest częścią funkcji urzędu proroków, którzy od śmierci apostołów według Biblii jako jedyni mogą przemawiać do całego Kościoła w kwestii wiary i praktyki. Z powodu posiadania szczególnej władzy szafarza nad czeladzią, on sługa zwoływał generalne konwencje, tak jak w czasach apostolskich zwoływanie takich konwencji było właściwe dla apostołów. Chociaż nie posiadamy żadnych zapisów, by w tamtym czasie takie konwencje były zwoływane, czyli z apostołów. Lecz tak jak przed czasami onego sługi, bracia tacy jak Luther, Wesley, Miller itp. właściwie zwoływali generalne konwencje, tak teraz może je zwołać członek gwiezdny. No i teraz to zdanie, które mówi, a jak nie ma członka gwiezdnego? Jeżeli żaden członek gwiezdny nie sprawuje swego urzędu, druga grupa drugorzędnych proroków, pielgrzymi, mogą zwołać generalną konwencję, jeśli konieczność wskaże na celowość tego. Zwołanie jej przez nich nie zobowiązuje nikogo do przybycia, tak jak nikogo nie zobowiązywało zwoływanie konwencji przez brata Russella. Żadna generalna konwencja nie może dać nikomu prawa do zwołania generalnej konwencji, ponieważ nie ma ona prawa zwracać się do Kościoła powszechnego w kwestiach wiary, praktyki, a więc nie może dać tego, czego nie posiada. Krótko mówiąc, z tego wynika, że gdy nie ma członka gwiezdnego, który by taki urząd spróbował jako drugorzędny prorok, to druga grupa drugorzędnych proroków, nie będąca członkami gwiezdnymi, czyli pielgrzymi, mogą taką generalną konwencję zwołać, jeśli jest tego konieczność. Wskaże, jeśli on to uważa za właściwe. Ciekawe jest to w tym cytacie, że Brad Johnson zwraca uwagę na fakt, że pielgrzymi mogą to robić nie dlatego, że są akurat członkami malutkiego statka, czy spłodzeni z ducha, tego nie wywodzi, tylko wywodzi z ich prawa jako drugorzędnych proroków do przemawiania do ogółu ludu Bożego. No, wydaje się to być niby logiczne, bo jeżeli przemawia taki ktoś do ludu Bożego, a widzi potrzebę przemówienia do ludu Bożego, bo wymaga tego sytuacja, no to zwołuje generalną konwencję. Wydaje mi się osobiście jednak, że taka sytuacja, że jakiś pielgrzym zwołuje, no bo mówię osobiste moje zdanie, przeczytałem co to pisze, bracia mogą sobie sami poczytać, zwoływanie konwencji przez pojedynczego pielgrzyma, który uważa, że taka jest potrzeba, jest trochę niebezpieczne, w naszych czasach szczególnie. Może w tamtych czasach innych niekoniecznie. Dlaczego? Bo osoba, która zwoła jako pielgrzym na podstawie tego właśnie cytatu, zwoła taką generalną konwencję, automatycznie staje się pewnego rodzaju szefem. Bracia, wiecie, że w Ameryce opozycja w Chicago się głównie zbiera, bo to cały zbór się odłączył od ruchu i oni raz w roku w październiku mają konwencję, którą organizują dla braci, którzy się odłączyli od całości ruchu, czy dla tej połówki, która w roku 2008 odłączyła się od tak zwanego LHNM, czyli tego świeckiego ruchu misyjnego w wydaniu amerykańskim. Mam kilka kontaktów z braćmi amerykańskimi po jednej i po drugiej stronie, no i mam dwa głosy na temat tego, jak to wygląda w praktyce. Jeden brat twierdził, bo tak sam chciałem zobaczyć, jak wy działacie z tymi konwencjami. Więc jeden brat mi napisał, że zbór w Chicago zaprasza tych braci i oni przyjeżdżają do nich jak na zaproszenie zboru w Chicago. Inny brat napisał mi, że jeden pielgrzym w tym zborze, jedyny jaki jak gdyby z czasów taki pozostał, zaprasza na mocy tego właśnie cytatu, że jest pielgrzymem, przy czym wybiera on mówców sam, którzy mają przybyć, mało tego, tematy wykładów ustawia, jakie mają być. Co osobiście w wypowiedzi tego brata jest nie do końca właściwe. No to tak tylko podaję, jakie fakty, bo chciałem też zgromadzić fakty, bo wiadomo, żeby na jakikolwiek temat coś wiedzieć, trzeba najpierw zmieniać dane, coś jak to wygląda i potem jakoś wyrobić sobie własne zdanie. Więc ja osobiście też przychylam się do tego, że żaden pielgrzym nie powinien raczej według mnie zwoływać sam w pojedynkę czegoś takiego. Najlepiej będzie, jak będzie to robił zbór jakiś, albo drugie wyjście, jak bracia samorzutnie, oddolnie się spotkają, ponieważ nikt nikomu nie może zabronić, żeby się bracia spotkali. Każdy z nas jest wolny i może się spotykać z tymi, których chce, kiedy chce, a jak się już spotkają, to ci bracia, którzy się spotkają, na przykład jak my tutaj dzisiaj jesteśmy, ale na zaproszenie zboru, gdyby to była inna okazja, to bracia, którzy się spotykają, mogą sobie wyznaczyć na czas swojego spotkania odpowiednią osobę, na przykład ten brat będzie przewodniczył, bracia inni będą mówili takie czy inne wykłady, no i bracia poprzez głosowanie rąk, jeżeli wyrażą taką opinię, no to sami sobie dadzą prawo istnienia. Mówię tylko głośne myślenie, prawda? Jesteśmy w czasie dziwnym. Też na ten temat dyskutowałem z bratem Davisem. To ci, którzy jeszcze ewentualnie mają wątpliwości, czy brat Davis jest dobry czy zły i czy albo powinien nasz kraj odwiedzić, czy nie powinien, to powiem, że on bez moich żadnych pytań. Moje pytanie tylko było lokalne, generalne konwencje, co to było, bo są pytania, a ja nie wiem, jak odpowiedzieć. No to on mi napisał 6 stron, bo od razu wyczuł intuicyjnie, jego intuicja jest przedziwna, prawda? Wyczuł, bo że to właśnie problem mamy obecnie my, którzy się, że tak powiem, zbieramy troszeczkę poza oficjalnym ruchem i tak dalej. Więc też z jego punktu widzenia też przestrzega nas w Polsce przed tym, żeby ktokolwiek z jedna osoba brała jak gdyby na siebie ciężar jakiegoś szefa, wodza, żeby to jakieś ciało robiło. I powiem właśnie o jego punkcie widzenia, który jest także moim punktem widzenia. Brad Davis uważa w tej chwili, ja się całkowicie z tym zgadzam, to było dla mnie poparcie tego, co ja sam rozumiem, więc było dla mnie, że tak powiem, pewnego rodzaju słodyczą od kogoś o takim stażu wprawdzie i przy tylu sługach pańskich wcześniejszych, że on tak samo myśli. Dlatego czuję się bardziej jak gdyby zachęcony, żeby to przedstawić ogółowi. Więc on uważa, po takim czym ja się całkowicie podpisuję, jak z mrozu wynika nie tylko ja, że obecna sytuacja ludu Bożego zmusza nas, Pan nas kieruje do służenia obozowi Epifanii usprawiedliwionym i poświęconym z obozu Epifanii, którzy są w różnych grupach religijnych. Że oni są w tej chwili potrząsani i wypadają w czasie tego potrząsania z tych różnych swoich organizacji, w których byli skupieni. Że oni do prawdy epifanicznej jako takiej na pewno nie przyjdą. Że to jest ten moment, o którym pisał brat Jolly, że powinniśmy im głosić prawdę o królestwie, o kupie, usprawiedliwieniu, czyli pierwszy tom parauzyjny. To sobie brat Jolly zapowiadał, tam cytaty mi podawał, że to jest ten czas. Że stworzenie jakiejkolwiek organizacji, jakikolwiek sposób zorganizowanej, widocznej, byłoby przeszkodą do tego działania, ponieważ jeżeli mamy głosić komukolwiek cokolwiek, to ten ktoś nie może być uprzedzony do tego, że jakaś z jednej grupy został wytrząsony, a oto druga grupa mówi, my tu mamy taką swoją centralę, mamy swoich sług, zarząd albo cokolwiek innego. Myślę, że to, że bracia wyrzuceni z organizacji świadków w Zamościu, prawda, poprosili mi o usługę na pamiątkę ich, którą oni obchodzą, rzeczywiście o czym pisałem, prawda, tak żeby bracia nie wiedzieli, częściowo wynikało z tego, że ja byłem wyrzucony i nie reprezentowałem już dla nich żadnego ruchu. Ja również zbór w Chełmie, którego jestem członkiem, się wypisał z ruchu, o czym oni wiedzieli. Więc słuchają człowieka, który jest tak jak on, wyrzucony. I oni się nie boją, że przychodzi do nich baptysta, adwentysta, epifanista albo ktokolwiek inny, żeby ich teraz do siebie przyciągnąć. Oni mają lęk, awersję przed jakimiś kolejnymi wodzami, nauczycielami. Oni są w braterskiej społeczności, karmienia się prawdą, byli zachwyceni wykładem na temat antytypu, nie używałem słowa antytypu, ale byli zachwyceni wykładem na temat druga Mojżeszowa, 12 rozdział, jak Brad Johnson podaje, prawda, epifaniczna, wszystkie te szczególiki z krwiami na odźwach, na prożach, miłość bliźniego, nie bliźniego, chwytali to, że chociaż mają wykłady tylko 30-minutowe, ja mówiłem godzina 15, nikt nie spojrzał na zegarek, nie widzieli, że już minęło tyle czasu. I zaprosili już mnie na drugą połowę czerwca z dowolnym tematem, jaki tylko będę chciał powiedzieć, już nawet mnie tematu nie określają. I czy nie mogą się doczekać, i dzwonię do tego brata głównego, kiedy będzie ponowne spotkanie, że oni się zrzucą finansowo nawet, żeby tylko było. Czyli widać, że oni strasznie pragną. I trzeba do nich przyjść z prawdami. No, o to, co też Brad Davis do mnie napisał, czy to się zgadza. Prawda epifaniczna daje nam komfortową pozycję spojrzenia z lotu ptaka. My możemy służyć prawdą parauzyjną o wiele lepiej niż każdy inny, który nie zna prawdy epifanicznej. Nie po to, żeby mówić im o prawdach epifanicznych, o klasach młodocianych godnych albo poświęconych obozowcach epifanii. Tylko żeby, mając to wyższe, lepsze spojrzenie z lotu ptaka, umieć im przedstawić prawdy parauzyjne w sposób taki, jak inny nikt nie potrafi. Bo mamy dzięki prawdzie epifanicznej dodatkowe przeszkolenie. To, co Paweł miał dodatkowe przeszkolenie, że miał wizję do nieba i do trzeciego nieba i widział rzeczy, których się nie godzi mówić człowiekowi, nigdzie nie napisał, nikomu nie powiedział, ale te wizja uczyniła go, jak Bożek kiedyś napisał, lepszym sługą niż gdyby tych wizji nie miał. To było osobiście dla jego informacji, te wizje do trzeciego nieba, żeby lepiej mówił o rzeczach, które ma przekazać. Myślę, że prawda epifaniczna czyni nas lepszymi głosicielami prawdy parauzyjnej, nawet jeśli nigdy prawdy epifanicznej nie będziemy jako takiej w czystej postaci głosić, ale możemy ją wprowadzać różnymi elementami. Ona robi piorunujące wrażenie. Zatyka im usta. Ten brat główny, ich wódz, on był wodzem, w tamtym tygodniu dzwonił do mnie kilka razy, bo ma problemy ze swoimi braćmi. Szatan wyrzucony z nieba z roku 1914. Pomóż mi, Adamie, znaleźć argumenty. Więc ja mówię, co, do literatury epifanicznej, ale ja nie mówię, że to jest epifaniczne. Jak będę powiedział, że to brata Johnsona, to może by nie chciał czytać. Ale ja mu wypisałem, już sobie przeczytał, już sobie wydrukował. Ale jeszcze tam, a jeszcze z Ioba tam była taka rozmowa, w prawie przyszedł, no to co to jest, jak to wyjaśnić? do tomu 10, wypisałem mu wszystko, jaki zadowolony i dzwoni, a jeszcze tamto i już szykuje się na jutro na dyskusję z nimi, wyposażony w wszystkie te materiały. Nie biorą prawdy epifanicznej? Biorą. Trzeba ją tylko podawać w formie takiej, żeby to było wynikało z Biblii. Przecież nie musimy cytować Brata Johnsona, nie musimy cytować Brata Jolego. Możemy tam zajrzeć, żebyśmy mogli im umieć podejść, bo samej Biblii nie zrozumiemy. Mamy tych słów, mamy perfekcyjne przeszkolenie od nich. Nie wspominając o nich, oni tam nie oczekują tego. Brat Johnson w niebie się nie cieszy, jak jego nazwisko wspomnimy. On się cieszy, jak Boga wspomnimy i boską prawdę podamy. On był narzędziem, to on był tylko narzędziem. Tak samo mi napisał Brad Davis. Żeby nikt z nas nigdy nie wysuwał się do przodu, żeby nie brał jakiejś tam władzy, jakiegoś stanowiska. Jeżeli jeden brat będzie używany więcej niż drugi brat przez Pana, to niech tak będzie i chwała za to Panu i ten koniec. Bez żadnych jakiekolwiek wysuwania, kogokolwiek na wyższy plan, na pierwszy plan i tak dalej. Więc znowu przedłużyłem, ale to dzisiaj mamy taki dzień. Dzisiaj już taki dzień, wszystko się przedłuża, wszystko się opóźnia, wszystko trwa dłużej niż miało trwać. Także przepraszam, a jeszcze jedno pytanie zostało, to nie wiem, co ja z nim zrobię. To jest pytanie o datę rok 54. Więc informuję tego, który zadał to pytanie, bo to jest szczere pytanie gdzieś tutaj kogoś, że nie, że dlatego, że nie chcę odpowiedzieć, tylko już naprawdę, ja już nie mogę przyciągnąć. Jak ta osoba chce, mogę z nią porozmawiać na ten temat, ale już tutaj nie będę tego wyciągał, bo już jesteśmy po czasie. Dziękuję, przepraszam za przedłużenie i niech Pan te myśli do nas wszystkich pobłogosławi i da nam wszystkim własne zdanie. Nie podpisujmy się pod zdaniami innych braci. Ja też nie chcę, żeby się nikt podpisywał albo nie cytował mnie, że tak powiedziałem. Powiedziałem, bo tak myślę, a ty myśl po swojemu. Dziękuję.